Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszam. W całym kraju odbywały się we wtorek uroczystości 74. rocznicy agresji Rosji Sowieckiej na Polskę. Dokładnie 17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczypospolitej, niosąc śmierć, zagładę i eksterminację. Napaść na Polskę była częścią tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który przed wybuchem II wojny światowej zawarły Niemcy i Rosja. Wynikiem najazdu ZSRR na Polskę były aresztowania ponad 200 tysięcy Polaków, oficerów, policjantów, ziemian i prawników. Masowe wywózki na Sybir objęły około 1 350 000 Polaków. Około 22,5 tysiąca oficerów i policjantów zostało uśmierconych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Była to niespotykana w najnowszej historii zagłada polskiej elity, zaznacza historyk profesor Bogusław Polak.
Straciliśmy elitę, bo jeżeli tam mamy na przykład setki lekarzy, inżynierów, artystów, specjalistów różnych dziedzin, przecież jak zaczyna się wymieniać na przykład wybitnych lekarzy polskich, którzy zostaną wiosną 40 roku zamordowani, polskich inżynierów, ludzi sztuki, duchownych, to jest to po prostu rozmiar zbrodni zupełnie nieprawdopodobny. A stało się to dlatego tak, że oni znaleźli się tam na tym obszarze, zostali zagarnięci przez oddziały Armii Czerwonej i znaleźli się później w dołach katyńskich i wielu innych miejscach kaźni, które ujawniały się stopniowo od wiosny roku 1943.
W całym kraju odbywały się rocznicowe uroczystości. Sprawowane były msze święte, odbywały się marsze pamięci, apele poległych, konferencje naukowe i wieczornice. W miejscach pamięci pomordowanych składane były kwiaty i zapalano znicze, a przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie odbyła się demonstracja. W rocznicę 4. rozbioru Polski w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy odsłonięta została tablica ku czci Polaków pomordowanych na wschodzie. Proboszcz parafii ksiądz prałat Roman Kneblowski mówi, że tablica ma pielęgnować pamięć wszystkich ofiar Golgoty Wschodu i być przestrogą.
Znaczenie to ma takie, żeby przypominać, upamiętniać po prostu ofiary rzezi ukraińskiej, ale nie tylko, bo myślimy o wszystkich ofiarach w ogóle polskiej Golgoty Wschodu. Żeby czcić pamięć tych właśnie pomordowanych bestialsko i jednocześnie, żeby to było też przypomnieniem jako przestroga. Prawie, że identyczna tablica jest na Jasnej Górze Zwycięstwa, w westybulu w kaplicy Zdobnego Obrazu. To jest krzyż z lewej strony, a z prawej kontur wschodniej części przedwojennej Polski.
W 20. rocznicę wprowadzenia wojsk sowieckich do Polski w Szymbarku odbył się też 10. Światowy Dzień Sybiraka. Udział w uroczystościach wzięli m.in. Sybiracy w kraju i za granicę. Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Polska naruszyła artykuł 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, badając sprawę śmierci Grzegorza Przemyka. Trybunał uznał, że postępowanie karne trwało zbyt długo i dlatego doszło do przedawnienia. Trybunał orzekł, że Polska będzie musiała zapłacić Leopoldowi Przemykowi, ojcu Grzegorza, 20 tysięcy euro odszkodowania. Według unijnej instytucji postępowanie przed sądami krajowymi było wadliwe, co zauważył także Sąd Najwyższy. Doktor Ireneusz Kamiński, adwokat, wykładowca UJ, który reprezentował rodziny ofiar zbrodni katyńskiej przed Trybunałem w Strasburgu, podkreśla, że wyrok jest ważny dla bliskich Grzegorza Przemyka.
Trybunał uznał, że sprawa jest bardzo ważna dla Polski. Wskazał, że ona nie jest adekwatnym rozstrzygnięciem, które by załatwiało, jeśli można tak powiedzieć, historyczne sprawy, historyczne ważne polskie problemy. Zatem ten wyrok jest wyrokiem jednomyślnym. Ten wyrok również jest połączony z kwotą 20 tysięcy zadośćuczynienia, chociaż sprawa pieniędzy tu nie jest najważniejsza. Najważniejsze jest to, co zresztą podkreślał sam ojciec Grzegorza Przemyka, że chodzi mu o stwierdzenie, iż Polska nie przeprowadziła skutecznego postępowania, postępowanie, które trwało 19 lat, by zakończyć się umorzeniem ze względu na przedawnienie, absolutnie nie spełnia elementarnych wymogów postępowania skutecznego.
Poseł Antoni Macierewicz złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez wojskowych prokuratorów. Szef Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej zarzuca prokuratorom przekazanie dziennikarzom tajnych informacji ze śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Prorządowa Gazeta Wyborcza w artykule o znamiennym tytule Trzej zamachowcy napisała, że eksperci Macierewicza nie przedstawili dowodów na wybuch Tupolewa. Według kapitana Marcina Maksjana żaden nie przekazał materiałów i danych, które stanowiły podstawę do prezentowanych wcześniej wniosków. Poseł Antoni Macierewicz podkreśla, że sprawa ma charakter stricte polityczny.
Nie mieliśmy od bardzo, bardzo wielu lat, od czasów komunistycznych, do czynienia z taką sytuacją, w której prokuratura otwarcie łamie prawo, łamie zasady chroniące zeznania i materiał w śledztwie po to, żeby forsować w sposób wybiórczy i stronniczy, niezgodny z prawdą, pewną tezę polityczną, atakując instytucję Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, jaką jest zespół parlamentarny, i atakując niezależnych ekspertów. Mamy do czynienia z sytuacją, w której prokuratura realizuje swoje polityczne plany, używając do tego dziennikarzy.
Poseł Antoni Macierewicz ponadto żąda odsunięcia prokuratorów od prowadzenia śledztwa. Prokuratura wojskowa zapewniła, że to nie ona była źródłem wycieku informacji z akt śledztwa i ujawniła 3 protokoły z przesłuchań ekspertów Parlamentarnego Zespołu do Spraw Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej. Decyzję uzasadniła wagą śledztwa dotyczącego katastrofy dla opinii publicznej. W reakcji na to mecenas Stefan Hambura domaga się udostępnienia opinii publicznej całości materiałów zgromadzonych w śledztwie. Pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej wystąpił z odpowiednim wnioskiem do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta.
Wystąpiłem do prokuratora generalnego w tej sprawie, bo myślę, że tutaj prokurator generalny powinien zadziałać to bardzo szybko, bo prokuratura wojskowa nie daje sobie rady z tym śledztwem, gdyż de facto upubliczniła te zeznania, które wybrała Gazeta Wyborcza. I myślę, że nie tędy droga, gdyż polską opinię publiczną interesują całe akta śledztwa i proponuję tutaj w piśmie, żeby po kilkadziesiąt stron prokuratura wstawiała do internetu i żeby można w ten sposób się zapoznać z tymi aktami, począwszy od postanowień o przeprowadzeniu kolejnych opinii biegłych i wyników przez zdjęcia satelitarne otrzymane ze Stanów Zjednoczonych po materiały otrzymane z Federacji Rosyjskiej.
Mecenas Stefan Hambura wnioskuje w piśmie, by prokurator objął swoim osobistym nadzorem proces ujawniania akt śledztwa, tak aby przebiegał on równie szybko i sprawnie, jak w przypadku materiałów pozostających w zainteresowaniu Gazety Wyborczej. Ruszyła akcja Stop dyktaturze mniejszości. Środowiska prorodzinne zbierają podpisy pod protestem przeciwko nowelizacji ustawy antydyskryminacyjnej. Projekt w Sejmie forsuje SLD i ruch Palikota. Pod pretekstem dostosowania polskiego prawa do przepisów Unii Europejskiej partie te chcą zakazać dyskryminacji, między innymi ze względu na tzw. ekspresję płciową i tożsamość płciową. Zgodnie z nowelą zaburzenia tożsamości płciowej, takie jak transwestytyzm i transseksualizm, będą więc cechami chronionymi. Ustawa rozszerza też m.in. zakres ścigania postaw antydyskryminacyjnych w oświacie. Ponadto poszerza definicję molestowania, która odnoszona będzie również do treści zawartych w reklamie. W praktyce będzie to oznaczać konieczność tworzenia takich reklam, które będą uwzględniać np. osoby prowadzące homoseksualny tryb życia, mówi Jacek Sapa, prezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny.
Prawdopodobnie reklamodawca, który będzie na przykład reklamował samochód rodzinny, będzie musiał pokazać, że rodziną również jest na przykład związek jednopłciowy, a być może nawet okaże się, że jakieś inne dziwne relacje, ponieważ tożsamość płciowa tutaj też jest objęta formą ochrony, a właśnie ekspresja seksualna też, więc możemy się spodziewać różnych ciekawych obrazów i to można powiedzieć w skrócie, tą największą niedorzeczności tej ustawy, a z drugiej strony grozą po prostu jest to, że ktoś poważnie to traktuje i przeszła ta ustawa przez pierwsze czytanie, zyskała poparcie w Sejmie.
Przypomnijmy, w czerwcu posłowie nie przyjęli wniosku PiSu i Solidarnej Polski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. 229 posłów zdecydowało, że projekt trafił do dalszych prac. W ubiegły czwartek pozytywnie zaopiniowała go Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny. Potrzebny jest sprzeciw i apel o zablokowanie prac nad szkodliwą ustawą, mówi Jacek Sapa. Wyjaśnia, że zaprotestować można poprzez złożony podpis pod petycją, która zostanie skierowana do marszałek Sejmu Ewy Kopacz.
Że jesteśmy normalnymi ludźmi, że jest nas większość. Dajmy temu wyraz, podpisując się bądź też klikając na stronie stopdyktaturze.pl i powiedzmy, że chcemy przywrócić w Polsce normalność. Chcemy, żeby każda normalna rodzina, która troszczy się o wychowanie swoich dzieci, która ciężko pracuje na chleb i utrzymanie, mogła czuć się swobodnie i normalnie, bo niedługo okaże się, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje w przedszkolach już, nie tylko szkołach, że musimy się liczyć w swojej pracy zawodowej z tym, że będziemy musieli hołubić ludzi o odmiennych poglądach. Moim zdaniem to jest po prostu zawoalowana forma dyktatury mniejszości.
Cele zawarte w ustawie zostały skutecznie zablokowane w 2008 roku na poziomie Unii Europejskiej. Obecnie lobby LGBT próbuje jednak forsować te postulaty na gruncie poszczególnych państw. Odrzucili je już Anglicy i Irlandczycy, a ostatnio Austriacy. Szpital specjalistyczny imienia świętego Wojciecha na Gdańskiej Zaspie ma nowego dyrektora. Od poniedziałku obowiązki te pełni Piotr Wróblewski. Pomimo protestów pracowników, poprzednia dyrektor Krystyna Grzenia, która sprzeciwiała się prywatyzacji szpitala, nie wróciła na stanowisko. Odwołana została w zeszły wtorek. Decyzję podjął Zarząd Województwa Pomorskiego. Powodem decyzji jest utrata zaufania, która wynika z odmiennej wizji zarządzania placówką, tłumaczyła rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Małgorzata Pisarewicz. Takim obrotem sprawy zaskoczeni są pracownicy. Ewa Modrzejewska ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych mówi, że nic nie wskazywało na to, że dotychczasowa dyrektor straci stanowisko.
No trudno nie być przestraszonym, bo to jest takie przestraszenie przez zaskoczenie. W sytuacji, kiedy nic na to nie wskazywało, tak, dyrektor wydaje się być dobrym dyrektorem, raptem zostaje odwołany i raptem w tak krótkim czasie zmienia się struktura naszego szpitala, no to nie dziwcie się Państwo, że jesteśmy pełni obaw, chociażby z tego powodu, że nie rozumiemy. Pracownicy nie rozumieją, dlatego się obawiają.
Piotr Wróblewski będzie pełnił obowiązki dyrektora szpitala przez 3 miesiące. Marian Szajna, radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, przekonuje, że zarząd województwa zmienił celowo dyrektora, bo dąży do przeprowadzenia w szpitalu procesu komercjalizacji, a później prywatyzacji placówki. Takie działanie jest niezrozumiałe, dodaje.
Jest to dla nas tym bardziej zaskakujące, że uważaliśmy, że nie trzeba akurat tego szpitala komercjalizować i prywatyzować, bo jego warunki ekonomiczne były zdecydowanie najlepsze w stosunku do innych szpitali. I nagle okazało się, że do końca roku trzeba ten szpital skomercjalizować właśnie po to, żeby rząd polski przyznał 8 milionów złotych jako nagrodę za to, że poddaje się szpital, którego organem założycielskim jest samorząd województwa pomorskiego, otrzyma te pieniądze dlatego, że tą komercjalizację przeprowadzi. My oczywiście się z tym nie zgadzamy.
Sprawie poświęcony będzie program interwencyjny Po stronie prawdy w telewizji Trwam. Uczestnicy programu spotkają się w środę, wyjątkowo o godzinie 12:00 przy szpitalu świętego Wojciecha na Zaspie w Gdańsku. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.